na margaretkowej drodze modlitwy.
Trzeba nam prosić o świętość kapłańską, niech nie zabraknie świętych i wiernych Bogu kapłanów.
Zaprasza ksiądz dr Łukasz Pondel.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zapraszam Państwa do kolejnej audycji margaretkowej w cyklu tematycznym, formacyjnym Od człowieka do wspólnoty. W miesiącu maju, przez cały miesiąc, ponieważ we wspólnocie co tydzień rozważamy Słowo Boże, towarzyszyła nam osoba świętego Piotra. I przyglądaliśmy się osobie świętego Piotra, żeby dostrzec to, co Pan Bóg w jego życiu robił. Piotr, wiemy doskonale, że był pierwszym z uczniów, był skałą, opoką, ale jednak wiemy, że zawiódł swojego mistrza i pana właśnie przez to, że zwątpił w niego. Ale myślę, że to wszystko działo się dlatego, że Piotr budował na sobie, bo przecież uczniowie przekamarzali się, który z nich jest najważniejszy. Oni tak naprawdę budowali wspólnotę Kościoła na sobie. Zapomnieli, że Kościół jest zbudowany na Chrystusie. To Jezus zbudował Kościół na sobie. Jezus zbudował Kościół na Ojcu. I do momentu, do którego uczniowie nie przekonali się o tym, a myślę, że takim momentem przełomowym był krzyż, dopiero wtedy zrozumieli tak naprawdę, co się wydarzyło. I tak naprawdę dotarła do nich prawda, że Kościół jest zbudowany na męce śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. Dlatego później te tajemnice głoszą jako kerygmat, czyli jako dobrą nowinę, jako fundament głoszenia Jezusa Chrystusa. Kolejną postacią, przy której chcielibyśmy się zatrzymać w miesiącu czerwcu, jest osoba świętego Pawła. Znamy, myślę, Pawła w większym lub mniejszym stopniu, ale wiemy, że Paweł również nie należał do ludzi idealnych, wręcz nawet budził strach we wspólnocie chrześcijańskiej już po zmartwychwstaniu Pana Jezusa, kiedy prześladował chrześcijan. Bo przecież Szczepan, diakon, został zamordowany na oczach Pawła, wtedy jeszcze Szawła. Więc tak naprawdę był prawą ręką arcykapłanów i wtrącał do więzienia chrześcijan dosłownie całymi rodzinami. Więc budził ogromny strach we wspólnocie. Kiedy tylko słyszano słowo Szaweł, jego imię, to od razu wszyscy przeżywali lęk o siebie, o swoje życie. I Pan Bóg wybrał owego Szawła na swojego ucznia. Dokonało się to w drodze do Damaszku. Kiedy Szaweł jechał na koniu, chciał wjechać tam dosłownie jak król w obstawie żołnierzy, więc wjeżdżał tam jako osoba już wtedy tam znana, więc wiedział, że jego osoba na pewno wywoła ogromne poruszenie w całym mieście. I co się wydarzyło? Pan przyszedł do Szawła i go dosłownie strącił z konia, także upadł, oślepił go. I przemówił do niego: Szawle, Szawle, dlaczego mnie prześladujesz? Nie zadał Pan Jezus mu pytania, dlaczego prześladujesz moich chrześcijan? Dlaczego prześladujesz moich wierzących we mnie? Dlaczego mnie prześladujesz? Jakikolwiek atak w kierunku Kościoła, to jest atak w kierunku Chrystusa. Zobaczmy, że tutaj tak naprawdę Jezus jest tym, który cierpi w swoich sługach i w swoich dzieciach, które są Mu wierne. Oczywiście, jeżeli Kościół jest w trakcie oczyszczania się, bo tak też interpretuje ten czas, to Bogu za to dzięki. Kościół potrzebuje oczyszczenia, potrzebuje nawrócenia. I to dzisiaj chyba bardzo głębokiego nawrócenia. Potrzebujemy wszyscy, my kapłani i wszystkie wspólnoty. Nikt z nas nie może powiedzieć: jestem święty, bo to już jest pycha. Każdy musi powiedzieć: jestem grzesznikiem i potrzebuję nawrócenia. I droga świętości polega na tym, żeby jeszcze bardziej uświadamiać sobie, jakim jestem grzesznikiem, ale przy tym, jak bardzo jestem przez Boga kochany. A to jest pokora. Dlatego chcemy o to też prosić w tej naszej modlitwie margaretkowej, modląc się za kapłanów, modląc się za siebie nawzajem. Jak słyszymy, Szaweł przez 3 dni nic nie widział. Pan Bóg posyła do niego Ananiasza. Ananiasz, kiedy usłyszał, że ma iść do Szawła, to się przestraszył. Mówi: Panie Jezu, czy Ty wiesz, kto to jest? Czy Ty wiesz, co ten człowiek robi? Co ten człowiek robił i robi? Do czego on jest zdolny? Bał się, że to może być pułapka. Ale jeżeli Pan Jezus mu tak powiedział, no to poszedł. No i dokonał się cud. Szaweł został uzdrowiony, Bóg przywrócił mu wzrok. Więcej, Szaweł się nawrócił. Szaweł stał się Pawłem. Stał się tym, który będzie głosił poganą Ewangelię. I sam Paweł mówi tak o sobie, by pokazać cel swojej misji, do czego Pan Bóg go powołał. I tak mówił o sobie. W liście do Galatów, 1 rozdział, werset 10-24. Słyszeliście przecież o moim postępowaniu ongiś, gdy jeszcze wyznawałem judaizm. Jak z niezwykłą gorliwością zwalczałem Kościół Boży i usiłowałem go zniszczyć. Jak w żarliwości o judaizm przewyższałem wielu moich rówieśników z mego narodu. Jak byłem szczególnie wielkim zapaleńcem w zachowywaniu tradycji moich przodków. I to jest bardzo ważne. Gdy jednak spodobało się temu, który wybrał mnie jeszcze w łonie matki mojej i powołał łaską swoją, aby objawić syna swego we mnie, bym Ewangelię o nim głosił poganom, natychmiast nie radząc się ciała i krwi, ani nie udając się do Jerozolimy, do tych, którzy apostołami stali się pierwej niż ja, skierowałem się do Arabii, a później znowu wróciłem do Damaszku. Zobaczmy, święty Paweł głosi Ewangelię. Nie radził się niczego, nikogo, żadnego człowieka. Nie patrzył, bo tu mamy nie radził się ani ciała, ani krwi, czyli nie patrzył na swoje dolegliwości, ale poszedł głosić Ewangelię. Ponieważ człowiek, który spotyka na swojej drodze Boga, nie może go zatrzymać dla siebie. Nie można nie powiedzieć o Bogu tym, dla których się żyje. Dlatego święty Paweł wielokrotnie pokazywał, że nie buduje na sobie. Tak powiedział: gdybym jeszcze teraz ludziom chciał się przypodobać, nie byłbym sługą Chrystusa. Oświadczam więc wam, bracia, że głoszona przeze mnie Ewangelia nie jest wymysłem ludzkim. Paweł od samego początku robił wszystko, żeby nie przypodobać się ludziom, chociaż ci ludzie budzili w nim strach. Kiedy sięgniemy do Dziejów Apostolskich, 13 rozdział, 13 werset, aż do 14 rozdziału, 28 wersetu, widzimy, jaka przemiana dokonuje się w Pawle. On szedł do konkretnych ludzi i tam zakładał wspólnoty Kościoła, ale spotkał na swojej drodze różnych ludzi. Nie wszystkim się podobała Ewangelia, którą głosił, i prawda, którą przekazywał. Prawda, na którą otwierał ludzi. Bardzo wielu na tę prawdę się zamykało. Kiedy udał się do Antiochii Pizydyjskiej, wszedł w sobotę do synagogi i tam głosił ludziom, Żydom, dobrą nowinę o Chrystusie. Zazwyczaj ta dobra nowina w początkach chrześcijańska wyglądała tak, że wykładali wszystkie pisma od początku. Trwało to prawdopodobnie takie przemówienie bardzo długo. I wtedy od samego początku, aż od Adama, przez wszystkich proroków pokazywali wszystko, co odnosiło się do Pana Jezusa, co było Jego zapowiedzią. Więc kerygmat, dobra nowina, można powiedzieć taka homilia czasów pierwotnych chrześcijaństwa, polegała na tym, że oni wykładali wszystko, co odnosiło się do Pana Jezusa. Pokazywali proroków czy też patriarchów, począwszy od stworzenia świata, aż przez króla Dawida czy też innych królów, by pokazać, w jaki sposób to wszystko, co opisuje Słowo Boże, a przecież Żydzi doskonale znali Pismo Święte, odnosiło się do Pana Jezusa. Ale coś przerwało w Antiochii Pizydyjskiej głoszenie Ewangelii przez Pawła. Jak słyszymy, oni tak głosili co szabat. I czytamy w 44 wersecie: w następny szabat zebrało się niemal całe miasto. Tak ogromne poruszenie nastąpiło w tym mieście, że prawie całe miasto zgromadziło się, by ich słuchać. Gdy Żydzi zobaczyli tłumy, ogarnęła ich zazdrość i bluźnie sprzeciwiali się temu, co mówił Paweł. Czyli przeszkadzali Pawłowi, przerywali jego przemówienie. Czyli zobaczmy, to tworzenie wspólnoty i to spotkanie z konkretnym człowiekiem też spotkało się z oporem. Pojawiły się grupy ludzi, którym nie podobało się to, że Paweł głosi Ewangelię. I jak słyszymy dalej w wersecie 50, Żydzi podburzyli pobożne, a wpływowe niewiasty i znaczniejszych obywateli, wzniecili prześladowanie Pawła i Barnaby i wyrzucili ich ze swoich granic. Stamtąd Paweł i Barnaba idą do Ikonium. Wyrzucili ich ze swojego miasta. Czyli zobaczmy, tak zakończyło się głoszenie Ewangelii. Wyrzucili ich. Ktoś powiedział, że Paweł i Barnaba ponieśli porażkę. Nic bardziej mylnego. Kiedy czytamy dalej, przechodzimy do 14 rozdziału, udają się z Antiochii Pizydyjskiej do Ikonium. Tam zrobili tak samo. Weszli do synagogi i przemawiali. Znowu wielka liczba Żydów i pogan uwierzyła, czyli stali się chrześcijanami. I słyszymy dalej. I podzielili się mieszkańcy miasta, jedni byli z Żydami, a drudzy z apostołami. Gdy jednak dowiedzieli się, że poganie Żydzi wraz ze swymi władzami zamierzają ich znieważyć i ukamienować, uciekli do miast Likaonii. Uciekli stamtąd, bojąc się ukamienowania. Czyli zobaczmy, wcześniej w Antiochii Pizydyjskiej wyrzucili ich. W Ikonium uciekli. Czyli widzimy, w jaki sposób ten strach rodzi się w Pawle i Barnabie. Oni się bali o swoje życie. Udają się więc do Listry. Mamy w 8 wersecie 14 rozdziału. I tam znów głoszą Ewangelię, głoszą Jezusa Chrystusa, w którego uwierzyli, którego poznali i którego nie mogli zatrzymać dla siebie. I tam dokonują pewnego uzdrowienia. Uzdrowili tam człowieka o bezwładnych nogach, który był kaleką od urodzenia, nigdy nie chodził. Ten człowiek nie wiedział, co to znaczy biegać, ten człowiek nie wiedział, co to znaczy gdzieś pójść. Człowiek czekał, aż ktoś go zaniesie. Ten człowiek czekał wciąż, aż ktoś o niego zadba. I wtedy został uzdrowiony w imię Jezusa Chrystusa. Dlatego ludzie, którzy stali obok, chcieli obwołać ich bogami. Wtedy Paweł i Barnaba rozdarli swoje szaty i rzucili się w tłum, krzycząc: ludzie, dlaczego to robicie? Oczywiście ukazali, kto dokonał tego cudu. Tego cudu dokonał Jezus Chrystus. I ten cud wywołał ogromne zamieszanie, pozytywnym oczywiście tego znaczeniu, w Listrze. Także nadeszli Żydzi z Antiochii i Ikonium, podburzyli tłum, ukamienowali Pawła i wywielki go za miasto, sądząc, że nie żyje. Czyli zobaczmy, przyszli Żydzi z tych wcześniejszych miast, Antiochii i Ikonium. Oni szli za Pawłem. To nie jest tak, że tutaj wyrzucili, przed tymi uciekli. Oni za nimi szli, oni ich szpiegowali. Oni robili wszystko, żeby ich zniszczyć. To jest nienawiść. To jest pogarda do człowieka. I dzisiaj możemy, sądząc, że jesteśmy blisko Pana Boga, niszczyć człowieka. Sądząc, że trzymamy się mocno modlitwy, wierzymy w Boga, ale ktoś nam nie odpowiada, ktoś nie myśli tak jak my i my wtedy w imię tych pewnych prawd, zasad możemy niszczyć drugiego człowieka. Zachowujemy się wtedy jak owi Żydzi. Więc pytanie, jeżeli byli tak blisko Boga, tak mocno wierzyli, tak mocno zaciekle walczyli o swoją wiarę, to czemu byli gotowi zabić? I to zrobili wręcz, bo ukamienowali Pawła, więc myśleli, że nie żyje. Czyli oni byli świadomi, zabiliśmy go. Wywlekli go poza miasto, po to, żeby może inni nie widzieli, ale może po to, żeby właśnie jego zwłoki nie leżały w mieście, ponieważ no, zanieczyszczają, w takim sensie już nie tyle dosłownym, ale takim sakralnym zanieczyszczają, bo ktoś, ktokolwiek by go dotknął, to byłby nieczysty, więc wywlekli go poza miasto. Zobaczmy, co się dzieje. Oczywiście Pan Bóg troszczył się o Pawła, więc Paweł wychodzi, nie powiem, że z tego cało, ale przynajmniej żyje. I co się dzieje dalej? W tym mieście głosili Ewangelię, pozyskali wielu uczniów, po czym wrócili do Listry, do Ikonium i do Antiochii. Zobaczmy. Paweł wychodzi z tego żywy, z tego doświadczenia i idą do tych wcześniejszych miast, z którego uciekli albo zostali wyrzuceni. Czyli nie boją się już tych Żydów, którzy teraz Pawła okamienowali. Paweł mówi, ja przeszedłem przez śmierć. Nie mam nic do stracenia. Takie doświadczenie przejścia przez śmierć, bo tym było okamienowanie, przejście przez śmierć wzmacniało Pawła. Zobaczmy, że to doświadczenie sprawia, że Paweł z podniesioną głową idzie, żeby tym ludziom udowodnić, że ja żyję. Ale też po to, jak słyszymy, żeby wzmacniać, umacniając duszę uczniów, zachęcając do wytrwania w wierze, bo przez wiele ucisków trzeba nam wejść do Królestwa Bożego. Czytamy w 14 rozdziale, 22 wersecie. Oni poszli, żeby tych uczniów nie zostawić samych, bo z powodu Pawła i Barnaby na pewno spadło na nich prześladowanie. Wszyscy wytykali ich palcami, bo najpierw wyrzucili, później tamci uciekli. To teraz idą do wspólnot Kościoła pierwotnych po to, żeby ich wzmocnić. I to jest zadanie nasze w modlitwie, w margaretkach, wzmacniać wspólnotę Kościoła. Jeżeli przechodzisz przez jakiekolwiek doświadczenie, nawet przez śmierć, to uczyń z tego siłę, żeby wzmacniać wspólnotę. Nie uciekaj przed doświadczeniem, bo może Pan dał ci je po to, żeby umacniać swoich braci i siostry, żeby o nich walczyć, a może dzięki temu pozyskasz jakiegoś ucznia. Zobaczmy kolejny werset, by zastanowić się, jak Pan Bóg go w ogóle prowadził. Co się działo z Pawłem? Wiemy, z czym Paweł się mierzył. Strach, lęk, tu uciekli z Antiochii, zostali wyrzuceni, z Ikonium uciekli, w Listrze został Paweł ukamienowany. Ale wzmacniają wspólnotę, wracają, nie uciekają, choć tak wcześniej reagowali. Ale kiedy otwieramy Dzieje Apostolskie, 16 rozdział, 25 werset do 40, to czytamy tam, że Paweł jest w więzieniu wraz z Sylasem, śpiewają hymny, czyli są w miejscu, do którego nie sądzili, że trafią. No, więzienie? Dlaczego? Przecież nikogo nie zabili, nikogo nie skrzywdzili. Dlatego, że byli niewygodni. Więc trafiają do więzienia i oni się tam modlą. I słyszymy, że więźniowie się im przysłuchują. Czyli to nie było tak, że oni tam trafili za karę, tylko trafili tam, dlatego, że byli niewygodni, ale uczynili z tego możliwość do głoszenia Ewangelii. Jak słyszymy, powstało silne trzęsienie ziemi, także zachwiały się fundamenty więzienia i otwarły się wszystkie drzwi. I ze wszystkich opadły kajdany. I co jest niezwykłe w tym wydarzeniu? Że żaden z więźniów nie uciekł. Bo zobaczyli, że choć opadły kajdany, oni nie muszą przed niczym uciekać. Ani Paweł, ani Sylas, ani więźniowie, nikt nie opuścił swojej celi. Ponieważ pierwsze doświadczenie, z którym człowiek się spotyka, to jest doświadczenie wolności. Ja nie muszę już uciekać. Choć nadal tkwię może w pewnej rzeczywistości, która przypomina więzienie, ale ja nie muszę już uciekać. Ja nie muszę się bać. Dlatego nikt z tych ludzi nie wyszedł na zewnątrz. Wszyscy pozostali w środku. Strażnik chciał się zabić. Ale zobaczmy, Paweł mówi mu, nie czyń sobie nic złego, bo jesteśmy tu wszyscy. Zażądał światła, wskoczył do lochu i przypadł drżący do stóp Pawła i Sylasa. Drżący. On był przerażony tym, co się wydarzyło. Nie mamy tego wersetu, ale oni znajdowali się w środkowej celi, która była otoczona innymi celami. Czyli tam nie było możliwości uciec. To była cela dla największych zbrodniarzy, którzy może mieli za sobą jedną, czy drugą, albo trzecią próbę ucieczki. I oni znajdowali się w takiej celi wewnętrznej. Dla największych zbrodniarzy, ludzi, którzy mieli na swoim koncie największe zbrodnie. I zobaczmy, Paweł i Sylas wchodzą jakby w takie doświadczenie. Są przykuci do ściany wewnętrznej celi, czyli wchodzą jakby w doświadczenie największego zła. Ale z drugiej strony przez modlitwę i to, że uczynili z tego szansę do głoszenia Ewangelii, tak że inni więźniowie ich słyszą, bo byli bardzo blisko, przecież wszystkie cele były blisko siebie w tym momencie, byli, można powiedzieć, w centrum tego doświadczenia, zaczynają głosić Ewangelię, zaczynają się modlić i śpiewać. I to jest niezwykłe, że jeżeli jesteś w centrum pewnych doświadczeń, których się boisz, których się lękasz, przed którymi uciekasz, które cię przerażają, uczyń z tego modlitwę i się nie bój. Może to jest ten moment, że możesz drugiemu człowiekowi powiedzieć, jak bardzo Bóg cię kocha. Kiedy otwieramy drugi list do Koryntian, 11 rozdział, wersety od 1 do 33, to słyszymy, jak Paweł mówi o sobie. Choć bowiem niewprawny w słowie, to jednak nie jestem pozbawiony wiedzy. Paweł pokazuje, kim jest i modli się za swój Kościół. Poślubiłem was przecież jednemu mężowi, by was przedstawić Chrystusowi jako czystą dziewicę. Obawiam się jednak, ażeby nie były odwiedzione umysły wasze od prostoty i czystości wobec Chrystusa. W tym drugim liście do Koryntian, 11 rozdziale, mamy pięknie pokazaną modlitwę Pawła za Kościół. Paweł walczy o Kościół i pokazuje jakby to, co jest istotne. Mówi o prawdzie. Mówi o tym, żeby ich umysły nie zostały odwiedzione do innej Ewangelii, bo innej nie ma. Jest tylko jedna Ewangelia. Jeden Jezus Chrystus. Nie ma innej. I pokazuje im, że są sługami Chrystusa. Że muszą przejść przez wiele ucisków, cierpień, problemów, ale nie mają się czego bać. Kiedy mówi o sobie, 3 razy byłem sieczony rózgami, raz kamienowany, 3 razy byłem rozbitkiem na morzu, przez dzień i noc przebywałem na głębinie morskiej, często w podróżach, w niebezpieczeństwach na rzekach, w niebezpieczeństwach od zbójców, w niebezpieczeństwach od własnego narodu, w niebezpieczeństwach od pogan, w niebezpieczeństwach w mieście, w niebezpieczeństwach na pustkowiu, w niebezpieczeństwach na morzu, w niebezpieczeństwach od fałszywych braci. Od fałszywych braci, którzy stali się braćmi, ale Pawła zdradzili i porzucili. Dlatego my żyjmy w prawdzie, aby się nie okazało, że jesteśmy takimi braćmi dla Kościoła, dla naszych bliskich. Pamiętajmy, że nasza modlitwa i nasza wiara są nam dane do tego, aby głosić Ewangelię wszystkim, ale swoim życiem. Dlatego, drodzy kapłani, żebyśmy nie okazali się fałszywymi braćmi dla wspólnoty Kościoła, którzy zdradzają Jezusa i zdradzają Jego dzieci, ale tymi, którzy walczą o Kościół, chronią Kościół, kochają Kościół i nie boją się głosić prawdy, nawet gdybyśmy byli z tego powodu szykanowani. Może nawet przez tych, którzy tym Kościołem kierują. Pamiętajmy, jesteśmy dani jako ci, którzy mają chronić owce i być gotowi oddać za nie swoje życie. A my, drodzy wierzący, modlący się w apostolacie Margaretka, jesteśmy tymi, którzy swoją modlitwą wspierają tych, którzy mają nas chronić i o nas walczyć. Dlatego dziękując Panu Bogu za ten czas naszego trwania przy Nim, niech to wszystko, co czynimy, będzie na jeszcze większą chwałę Boga. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.